Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Sława Jezusu Chrystu.
Sława na wieki.
Dzisiaj gościem Radia Ortodoksja jest ojciec Andrzej Kuźma, wykładowca Prawosławnego Seminarium Duchownego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ojcze Andrzeju, druga niedziela Wielkiego Postu jest poświęcona pamięci świętego Grzegorza Palamasa. Kim był ten święty i dlaczego jego pamięć wspominamy akurat w tak ważnym dla nas okresie Wielkiego Postu?
Witam wszystkich słuchaczy. Święty Grzegorz Palamas zajął bardzo ważne miejsce w teologii prawosławnej z kilku przyczyn. Może kilka słów o jego życiu. Święty Grzegorz urodził się w Azji Mniejszej pod koniec XIII wieku, mianowicie w 1296 roku. Pochodził ze szlacheckiej rodziny, swoje wykształcenie zdobywał w Konstantynopolu, na dworze cesarskim przebywał. Był to człowiek wykształcony, był to człowiek z dużymi możliwościami awansu politycznego, natomiast w swoim życiu wybrał drogę duchową. Ta droga okazała się dosyć taką znamienną z tego względu, że jego teologia, która w pewien sposób była kontrowersyjną, stała się teologią oficjalną Bizancjum, można powiedzieć, a tym samym teologią oficjalną Cerkwi Prawosławnej. Święty Grzegorz został mnichem na górze Athos i być może świat nie usłyszałby o nim, żyłby pobożnym życiem i wzrastał duchowo tak jak tysiące mnichów, którzy tam przebywali, gdyby nie pewien spór również z uczonym ówczesnym, z Barlaamem z Kalabrii, który dotyczył, można powiedzieć, poznawania Boga, doświadczenia Boga. I to gdyby wpłynęło na to, że teologia Grzegorza stała się znana w całym cesarstwie wówczas. Z kolei sobory, które odniosły się do nauki świętego Grzegorza, uczyniły jego teologię oficjalną i uczyniły, że ta myśl, którą on wyrażał, nauka, którą on propagował, stała się z jednej strony i obowiązującą w Kościele prawosławnym, a z drugiej strony stała się bardzo ważnym czynnikiem w życiu teologicznym całej Cerkwi Prawosławnej. Więc święty Grzegorz, będąc mnichem na Athosie, spotkał się, a może dotarły do niego listy Barlaama z Kalabrii, mówiące o istocie i o poznawaniu Boga. Może kilka słów jeszcze o samym Barlaamie. Barlaam był wykształconym Grekiem, pochodził z łacińskiej części cesarstwa, która podlegała Rzymowi, jeśli chodzi o jurysdykcję kościelną. Był to człowiek wykształcony, Grek z natury, ale też i patriota. Dlatego też, jak gdyby realizując swój patriotyzm, zmienił miejsce pobytu z Kalabrii, przejechał do Konstantynopola. Tam był nauczycielem, profesorem w bardzo wąskiej dziedzinie teologicznej. Był wykładowcą i specjalistą odnośnie nauki do świętego Dionizego Areopagity. Wówczas uważano, że jest to nauka Dionizego Areopagity, którego apostoł Paweł nawrócił na Areopagu. Dzisiaj my wiemy, że są to pisma, które pojawiły się w VI wieku. Natomiast rzeczywiście ten pisarz się nieznany, nazywany jest pseudo-Dionizem Areopagitą, natomiast jego pisma w dalszym ciągu stanowią bardzo ważny element życia duchowego w prawosławiu. I otóż Barlaam, będąc specjalistą w teologii Dionizego Areopagity, w pewien sposób był przesiąknięty jego ideą o niepoznawalności Boga. Niepoznawalność Boga była częścią teologii wschodniej absolutnie ważną i ona nie była jakąś kontrowersyjną rzeczą, ona była wyrażana już u ojców kapadockich, u świętego Bazylego, który podkreślał absolutną niepoznawalność istoty Bożej. Tak samo Grzegorz z Nazianzu, czyli Grzegorz teolog, tak samo Grzegorz z Nysy, brat Bazylego Wielkiego, wszyscy oni podkreślali niepojętność i niedostępność istoty Bożej. Natomiast w pismach Dionizego Areopagity ta niedostępność istoty Bożej była bardzo mocno nakreślona. I właściwie Barlaam, który bardzo dobrze znał Dionizego Areopagitę, w pewien sposób czuł tą teologię i podkreślał w swoich przekonaniach rzeczywistą niepoznawalność Boga. To jest jedna rzecz. Druga rzecz związana jest z tym, że Kościół już wschodni i zachodni, powiedzmy, był znacząco podzielony. Zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony, czyli z wschodniej i zachodniej, były czynione różne zabiegi, aby doprowadzić do jedności dwie części podzielonych chrześcijan. I ze strony bizantyjskiej, że tak powiem, greckiej, Barlaam był wyznaczony na tego, który miał prowadzić dialog z łacinnikami. Problem, który wówczas był nierozwiązany, problem, który jest i dzisiaj nierozwiązany, dotyczył filokwe, czyli pochodzenia Ducha Świętego. Teologia łacińska mówiła o pochodzeniu od Ojca i Syna, natomiast teologia wschodnia podkreślała, i zresztą tak wyraził się Sobór w Nicei, że Duch Święty pochodzi od Ojca. I właściwie, kiedy doszło do dyskusji na ten temat, Barlaam wyraził opinię, że właściwie my nie wiemy, od kogo pochodzi Duch Święty, dlatego że istota Boża jest niepoznawalna. Bóg w swojej istocie jest niepoznawalny, i właściwie my nie jesteśmy w stanie określić, czy Duch Święty pochodzi od Ojca, czy pochodzi od Ojca i Syna. I proponował, gdyby, rozwiązanie odniesienia się do tradycji. To jest, jak Cerkiew mówiła w wiekach starożytnych. A Cerkiew w wiekach starożytnych mówiła jednoznacznie. I to wyraził Sobór Nicejski, że Duch Święty pochodzi od Ojca. Więc w tym wypadku trzeba, gdyby, skupić się na tym, że Duch Święty podchodzi od Ojca, dlatego, że tak powiedział Sobór Nicejski. Bo istota Boża jest niepoznawalna, Bóg jest niepoznawalny i my tutaj w tym, gdyby, nie jesteśmy w stanie określić jasno i konkretnie, od kogo pochodzi Duch Święty. I te akcentowanie niepoznawalności Boga, jak gdyby, i te pisma, w których wyrażał Barlaam swoje opinie, prawda, znalazły się w rękach Grzegorza, mnicha na Atosie, który stwierdził, że rzeczywiście w swojej istocie Bóg jest niepoznawalny, natomiast z doświadczenia mnichów atoskich jasno wynika, że mnisi poprzez modlitwę, poprzez głębokie życie ascetyczne i modlitewne są w stanie kontemplować Boga, są w stanie odczuwać boską obecność. Oczywiście on nie mówił o tym, że człowiek czy mnisi, którzy oddają się życiu ascetycznemu, poznają istotę Boga, dlatego że ona jest niepoznawalna, natomiast w swoim życiu kontemplacyjnym, w swoim życiu ascetycznym, modlitewnym, absolutnie są w stanie odczuwać boską obecność. Barlaam, kiedy usłyszał odpowiedź Palamasa dotyczącą poznawalności, powiedzmy tak, Boga w tym kontekście, w odczuwaniu Bożej obecności, zainteresował się tym tematem, pojechał na Świętą Górę Athos, rozpytał mnichów, jak wygląda ich życie duchowe, prawda, w jaki sposób oni odczytują, realizują w sobie Bożą obecność, w jaki sposób odczuwają. Mnisi mi opowiedzieli szczerze o modlitwie Jezusowej, którą my się tak nazywamy. Wówczas ona jeszcze nie była tak do końca ukształtowana. Natomiast sama idea absolutnie była obecna i była praktykowana. Mnisi opowiedzieli mu o tej modlitwie, opowiedzieli o systemie oddychania, prawda, oddechów, wydechów, słów, które są wypowiadane przy tej okazji. I te opowieści mnichów dla Barlama okazały się absolutnie nieakceptowalne. To jest, uważał, że mnisi są ludźmi niewykształconymi, są ludźmi prostymi. Porównywał ich z herezją, której wówczas była wcześniej Bogumiłów, prawda? Nazywał ich, jak gdyby tak obrażając zapatrzonych w swoje pępki. Jednym słowem, teologia związana z poznaniem, z odczuwaniem Bożej obecności przez mnichów była mocno skrytykowana przez Barlaama. To z kolei spowodowało reakcję Palamasa, który był człowiekiem wykształconym, który absolutnie był tego zdania, co im większość, co wszyscy mnisi właściwie atoscy. I wówczas to Grzegorz Palamas napisał swoje znakomite triady. Były one napisane mniej więcej w latach 1338, potem 1339, 1341. To są teksty, których święty Grzegorz bronił, dzisiaj powiemy, hezychazmu. To jest duchowego doświadczenia obecności Boga w życiu człowieka, w życiu ascety, osoby, która zdobywa boskie światło. Oczywiście taki stan rzeczy wpłynął na to, że w cerkwi i w cesarstwie doszło do sporu. Żeby rozwiązać ten spór, prawda, czy Bóg jest poznawalny, czy Bóg jest niepoznawalny, trzeba było zwołać sobór. I tak też było uczynione. Pierwszy sobór odbył się w 1341 roku. Sobór ten przyjął naukę świętego Grzegorza Palamasa jako prawowierną, właściwą. Odrzucił zapatrywania Barlaama. Jednak to nie był jeszcze koniec kontrowersji związanej z palamizmem. Zmiany polityczne, które wówczas zaistniały, doprowadziły do tego, że święty Grzegorz został aresztowany. Kolejne zmiany polityczne doprowadziły do tego, że w 1351 roku odbył się kolejny sobór, który jak gdyby ostatecznie określił nauczanie świętego Grzegorza Palamasa jako właściwe i prawdziwe, tym samym odrzucając, nazwijmy to, humanizm Barlaama z Kalabrii. Barlaam wrócił do Kalabrii, tam zresztą został wyświęcony biskupa przez łacinników i tak w spokoju spędził swoje dni. Natomiast to, co określił sobór, to, co nauczył Grzegorz Palamas, bardzo szybko stało się, gdyby, elementem obowiązującym w całym prawosławie. To jest rzeczywiście nauka Palamasa, która mówiła o poznawaniu Boga, stała się z jednej strony i obowiązującą, ale z drugiej strony podkreślała istotę teologii prawosławnej. Palamas, prawda, poprzez i sobory palamickie, poprzez to, iż jak gdyby określiły, że człowiek jest w stanie kontemplować Boga, prawda, nie twierdziły, ani sobory, ani Palamas nie twierdził, że Bóg w swojej istocie jest poznawalny. Palamas podkreślał, że Bóg w swojej istocie jest niepoznawalny, natomiast to, co jest poznawalne, on określił jako energia Boża. I tą energię Bożą porównywał ze słońcem. To jest jak pewne promienie słoneczne, które ogrzewają i są dostępne dla człowieka. Same słońce jest niedostępne, prawda? Natomiast to, co od niego wychodzi, jest absolutnie dostępne człowiekowi. Człowiek może z tego korzystać. Tak samo i Palamos mówił, że o ile istota jest niedostępna, o tyle energie Boże są dostępne dla człowieka i człowiek jest w stanie kontemplować Boga, jest w stanie widzieć Boga. I rzeczywiście, jeśli my się odniesiemy do pism i Palamasa, i wcześniejszych pisarzy ascetycznych, nawet z IV wieku, jeśli chodzi o Evagriusza z Pontu, czy Makarego egipskiego, Maksyma wyznawcy już późniejszych, czy świętego Symeona Nowego Teologa, czy dzisiaj już współczesnych, powiedzmy, świętego Sylwana Zatosu, czy świętego Paisiusza Hagioryty, który jest jednym z ostatnich takich wielkich ascetów, u wszystkich my u nich znajdziemy ten aspekt światła Bożego. To jest, że człowiek rzeczywiście w tym życiu może osiągać poprzez łaskę niewidzenie, może niewidzenie Boga, ale widzenie światła niestworzonego światła, które rzeczywiście pochodzi od Boga. Więc to nauczanie świętego Grzegorza Palamasa, które było wyrażone przez niego samego, przez sobory palamickie, z jednej strony było zdogmatyzowaniem i ukierunkowaniem starej tradycji cerkwi od początku jej istnienia. W XIV wieku okazuje się po prostu ujęto to w dogmat, dogmat, naukę, która istniała jako depozyt od początku istnienia chrześcijaństwa. A potwierdzeniem tego są późniejsi pisarze, prawda, pisarze, asceci, święty Sylwan Zatosu czy święty Paisiusz Hagioryta, którzy absolutnie nawiązują do nienaturalnego, ponadnaturalnego spotkania z Bogiem. To jest światłości Bożej, widzenie niestworzonej światłości Bożej właśnie poprzez wysiłek ascetyczny, poprzez wysiłek duchowy. I to w ten sposób stało się, prawda, takim nauczaniem cerkwi, która ukazuje na istotę poznania w teologii, poznania Boga. To jest, Boga możemy poznawać jedynie poprzez wysiłek ascetyczny, poprzez wysiłek duchowy, nie poprzez wysiłek intelektualny, który jest potrzebny, natomiast nie prowadzi on do poznania Boga w takim stopniu, jak to nauczył święty Grzegorz Palamas. A to poznanie Boga właśnie odbywa się poprzez ascezę, poprzez modlitwę, poprzez post. I dlatego też już w XV wieku nauczanie świętego Grzegorza Palamasa zostało jak gdyby umieszczone, czy docenione i umieszczone w okresie Wielkiego Postu właśnie po to, aby zwrócić uwagę, że to jest właściwa droga, to jest droga poznania Boga. A post ku temu służy, prawda, nasz wysiłek duchowy, nasz wysiłek ascetyczny, wskazując, prawda, jednocześnie na poznawanie Boga, w tym okresie pokazuje na wartość nauczania świętego Grzegorza.
Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem Radia Ortodoksja był ojciec Andrzej Kuźma, wykładowca Prawosławnego Seminarium Duchownego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Sława Jezusu Chrystu.
Sława po wieki.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.